książkę.
Drodzy siostry i bracia, całym sercem pozdrawiam wszystkich zgromadzonych tutaj na Galewskim Wzgórzu, w sanktuarium przemienienia Pańskiego. Pozdrawiam tych, których przywiodła tutaj wiara w to, że Chrystus tu w szczególny sposób przemienia nasze serca. Mógłby ktoś pomyśleć, powiedzieć, cóż to takiego dzieje się w Galewie, że tysiące ludzi podejmuje pielgrzymkę do sanktuarium. Przecież ta uroczystość powtarza się jak w kalejdoskopie. Odnotowana jest w naszych kalendarzach. Powtarza się co roku. A na przeżycia religijne nie ma dzisiaj jakiegoś szczególnego zainteresowania, zapotrzebowania w świecie, na chrześcijaństwo tym bardziej. Informacje na ten temat mówią, że w 2016 roku 90 tysięcy naszych braci, chrześcijan, straciło swoje życie tylko dlatego, że nie chcieli zaprzeć się Jezusa, a 600 milionów chrześcijan w jakiś sposób dotkniętych zostało doświadczeniami przemocy z powodu swojej wiary. Nie wolno nam o tym nie pamiętać. Nie wolno nam o tym nie mówić. Nie wolno nam o tym nie wiedzieć. Powiecie mi, mówisz to w Polsce? Oczywiście, nie wszyscy w naszym kraju są przeciwnikami, nie wszyscy są zwolennikami chrześcijaństwa. Tak jak wszędzie na świecie i właściwie wobec każdej istotniejszej wartości. Nie wszyscy to samo myślą o polityce, nie wszyscy to samo o kulturze, o podejmowanych takich czy innych reformach. Doświadczyliśmy tego jasno w ostatnim czasie, kiedy próbowano zreformować sądy. Bywa, że są osoby zdecydowanie antychrześcijańskie, a kiedy jest im wygodnie, do kościoła się odnoszą. Niedawno otrzymałem list od jednego z przywódców politycznych w naszym kraju, który dopomina się interwencji kościoła, hierarchii w sprawach czysto bieżących, w sprawach tak naprawdę politycznych. Dlatego czasem pytam samego siebie, jak to jest, że nagle kościół przestaje przeszkadzać wtedy, kiedy to jest wygodne, a w innych sytuacjach nie mamy zamiaru liczyć się z jego głosem. Całkiem spora grupa naszych rodaków uważa, że religia mało daje człowiekowi, a wiele od niego wymaga. Bez żalu zatem patrzą i nawet oczekują, żeby wypełniła się przepowiednia sprzed ponad 100 lat, przepowiednia Fryderyka Nietzschego. Bóg umarł, należy już do przeszłości. A my tutaj na Galewskim Wzgórzu, zaproszeni przez kustosza sanktuarium, cieszymy się możliwością uczestniczenia w świętej liturgii. Więcej, cieszymy się obecnością telewizji Polonia i tą transmisją, dzięki której społeczność wiernych skupiona tu wokół sanktuarium ogromnie się poszerza, dzięki której te myśli, ten przekaz dociera do setek tysięcy wiernych w Polsce i na świecie. Jesteśmy jakby wespół z apostołami Janem, Jakubem, Piotrem wokół Jezusa na górze Tabor. Bo najpierw uświadamiamy sobie, że we mszy świętej zawsze dokonuje się przede wszystkim spotkanie z Jezusem, z samym Jezusem. Więcej, że jako chrześcijanie doskonale wiemy, iż spotkanie musi przemieniać serca ludzkie. Ono bogaci, ono dokonuje korekty naszego życia, zmienia nasze serca. Dlatego jest tak ważna msza święta niedzielna, bo pozwalamy wtedy na oddziaływanie Jezusa na nasze umysły, na nasze serca, na to, co myślimy, na to, czym wypełniony jest nasz kolejny tydzień. Trudno uznać za spotkanie coś, co nie zostawia w nas śladu. Jakieś fizyczne zetknięcie z drugą osobą. Takie zetknięcie, o którym w chwilę później już nawet nie pamiętamy. Spotkanie musi otwierać i przede wszystkim zmieniać człowieka. Gdybyśmy wiele więcej nie zapamiętali z tego dzisiejszego naszego zatrzymania tu na Wzgórzu Galewskim, tylko to, że msza święta ma moc dokonywania mojej przemiany, mojego serca i mojego myślenia, wyszlibyśmy ogromnie wzbogaceni. Wyszlibyśmy wypełnieni prawdą o tym, co znaczy spotkać Jezusa. Księga proroka Daniela, którą usłyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, w pierwszej lekturze, wskazuje właśnie na Jezusa, jako na tego, kogo mamy spotkać. Wprawdzie prorok, który pisał swoją księgę wiele przed narodzeniem Chrystusa, przynajmniej kilka wieków, bo ona w różnych partiach w różnym czasie powstawała, ale wskazuje na kogoś tajemniczego, znacznie przekraczającego ludzkie możliwości i ludzką osobowość. Jest to przecież ktoś, kto ma panować, kto ma chwałę i władzę na zawsze, na wieki, a wszystkie narody, ludy i języki mają mu służyć. Jego królestwo nie będzie znało końca. Nie znamy człowieka, nie znamy systemu, nie znamy ustroju politycznego. To politykom tylko niskiej klasy wydaje się, że decydują o życiu ludzkim, czy to kraju, czy świata. Tak naprawdę za kilkanaście, kilkadziesiąt lat z trudem przypominamy sobie nazwiska tych, którzy dzisiaj wydają się być na najważniejszych miejscach. Kiedy słuchamy zatem tekstu proroka Daniela, my jako chrześcijanie, patrząc na tego przybywającego Syna Człowieczego, nie mamy wątpliwości. To tylko jest jeden, któremu służą ludzie ze wszystkich narodów
ludów i języków. W niesamowitych okolicznościach ujawnił Chrystus tę swoją królewską władzę i swoją moc. Patrzę przed siebie na centrum placu, na którym zgromadzeni są wierni. Jest tam duży krzyż z figurą naszego Pana. Oto jest moment, w którym ujawnia swoją królewską godność. Kiedy powiedział o sobie, że jest królem, były to okoliczności tak trudne, że z królowaniem bez wątpienia nikomu się nie kojarzyły. Wiele razy ludzie po dokonanych przez niego znakach, cudach, mieli ochotę obwołać go swoim władcą, swoim panem, ale na pewno nie wtedy, kiedy stał samotny, opuszczony, pokrwawiony, oczekujący wyroku. Na pewno nie wtedy. Dlatego on, żeby pokazać, że Boże myślenie inne jest od ludzkiego, powiedział: jestem królem. Ja jestem. Ucho chrześcijanina słyszy tutaj jeszcze o wiele więcej niż tylko ukazanie królewskiej godności Jezusa. Ja jestem to przecież imię Boga. Imię Boga Izraela, imię Pana Kościoła, Pana chrześcijaństwa. Ja jestem. O wiele więcej powiedział Chrystus, niż mógł zrozumieć w tamtym momencie Piłat. On widział przedtem wielu królów w swoim życiu na dworze rzymskim. Widział władców, ale takiego pewnie nigdy nie spotkał. To nie był bowiem dzień triumfu Syna Człowieczego. Wydawało się wręcz przeciwnie, że zwyciężył jego wróg, szatan. Przypomnijmy sobie, ci, którzy oglądali pasję Mela Gibsona i tę straszną sylwetkę złego ducha, który pojawia się wśród obserwujących Jezusa Chrystusa prowadzonego na mękę. Strach, zwątpienie w sercach wybranych, radość w sercu złego ducha. Strach i zwątpienie w sercach wybranych. Owszem, Jezus przygotowywał swoich uczniów i apostołów do tego wszystkiego, co już wkrótce miało się stać. Cała scena z góry Tabor to jest dokładnie próba uodpornienia uczniów na te trudne chwile jego męki i śmierci. Dlatego zdecydował, żeby pokazać im choć przez parę chwil, kim jest naprawdę, jaką ma godność i władzę. Dlatego ta godność i władza została potwierdzona głosem z nieba: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Musiały minąć całe miesiące, zdarzyć się musiało jeszcze wiele, zanim uczniowie pojęli Jezusa. Aż to nas zdumiewa i irytuje, jak mogli być tak niepojętni, tacy niedowierzający. Może wcale zresztą nie myśleli głupio. Ostatecznie ówczesna władza nie trzymała z Chrystusem. Prawo, policja, wojsko należały do tej władzy. Ówczesne media
tak jak spora grupa, także i dzisiaj. Kłamstwo, manipulacje, fake newsy, nagradzanie swoich, a swoich to znaczy tych, którzy chcieli skorzystać z korzyści, statusu, dobrobytu, pieniędzy. Jeden z moich starych profesorów zawsze nam przypominał takie dziwne przysłowie: kto się z władzą często zgadza, tego władza wyżej sadza. Władcy chcieli zapanować nad przekazem, jaki pojawiał się w ówczesnych środkach przekazu. Myślicie, że nie mówię do końca prawdy? Przypomnijmy sobie, co powiedziano jego uczniom. Rozpowiadajcie jego strażnikom, rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. Czym się różnią te fałsze z tamtego czasu od fałszów dzisiejszego dnia? Prawda, sprawiedliwość, fakty, oczywiście one niby są ważne w teorii, ale teraz mówią nam: czas zrobić miejsce postprawdzie, bo każdy może stworzyć sobie własną. Dlatego królów potrafi być w sześciu, dlatego ziemia może być przekopana na głębokość metra, chociaż zostaje nienaruszona, a potrącenie posła z innej partii, innej grupy zostaje przez pchającego niezauważone. Długo jeszcze pota Boże musieli uczyć się uczniowie, co znaczy być posłusznym Jezusowi, być posłusznym prawdzie, dobru i drodze, którą On wskazuje. Ale to jeszcze nie cała nauka dzisiejszej uroczystości. Przecież to wszystko zostało zapisane dla nas. Musimy zatem stanąć właśnie na taborze obok uczniów i wsłuchać się, patrzeć w Jezusa. Mówił nam dzisiaj święty Paweł: nie postępujemy za wymyślonymi mitami, choć tak właśnie ciągle próbują chrześcijanom to wmówić. Kiedy miałem pewnie około 9, może 10 lat, jak to zwykle młodszy brat, lubiłem zaglądać mojej siostrze do torby, którą nosiła do szkoły. Była ode mnie 6 lat starsza. I kiedyś natrafiłem na podręcznik historii. I w tym podręczniku przeczytałem zdanie, którego nie zapomnę do końca moich dni. Tak tam pisał autor podręcznika: i wtedy zrodził się mit o Jezusie Chrystusie. Mit o Jezusie Chrystusie. Mnie po lekturze tego zdania pociemniało w oczach. Mit kojarzył mi się z mitami greckimi, gdzie wiadomo, wszyscy byli wymyśleni, gdzie ani prawdy, ani rzeczywistości nie można było dotknąć. Ale tutaj pisali tak o Chrystusie, o kimś, kogo ceniłem, kochałem, komu służyłem już jako ministrant przy ołtarzu. Mit o Jezusie Chrystusie. Tak samo przecież w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej przez długie dziesięciolecia informacje na temat Chrystusa były dokładnie na tym właśnie poziomie.
nie postępujemy za wymyślonymi nitami. Służymy i wierzymy Jezusowi, który był, jest i pozostanie naszym Panem. Zanim się zatem zdziwimy, czy zgorszymy apostołami, zanim potępimy tych wszystkich kłamczuchów wypowiadających się z przekonaniem o Jezusie Chrystusie, o Jego życiu, dzisiaj powiedzielibyśmy pewnie, zanim się z gorszymi tymi trollami, którzy próbują prawdę o Jezusie zafałszować, my sami zatrzymajmy się na taborze, zatrzymajmy się przed Piłatem, stańmy na Golgocie, bo Jezus czeka na moje zawierzenie, na moje świadectwo, na moją wierność. On wie o lękach i zwątpieniach, które dopadają także moje serce. Do mnie mówi słowami proroka Izajasza: nie lękajcie się zniewagi ludzkiej, nie dajcie się zastraszyć obelgami, bo robak stoczy ich jak odzież, a mole pożrą ich jak wełnę. Moja zaś sprawiedliwość przetrwa na wieki i zbawienie moje na całe pokolenia. Jezus umacnia nie tylko apostołów na górze Tabor, także nas w naszych ludzkich niepewnościach, słabościach, w myśleniu, że bez Niego będzie nam lepiej, wygodniej, dostatniej, że lepszy będzie, łatwiejszy nas dostęp do kamer, do karier, tylko równocześnie ostrzega, że gdzieś przy okazji, po drodze, pogubi nam się trwałe szczęście, poczucie godności i sens całego naszego życia. Wracajmy do naszego Pana z góry Tabor. Jego słuchajmy i nie lękajmy się zniewagi ludzkiej. Nie dajmy się zastraszyć. Plutarch mówił długo przed Chrystusem: puste beczki i głupcy robią wiele hałasu. Puste beczki i głupcy robią wiele hałasu, a wrzask i hałas to na pewno nie są imiona Boga, tego Boga, w którego wiarę zaraz wspólnie wyznamy.